chłopaki, witamy Was w kolejnym odcinku programu Dzień Kobiet. Z tej strony Karolina
i Dominika.
No i mamy dzisiaj bardzo kobiecy temat, kobiecy, babski, dziewczęcy. Zwłaszcza, że mamy w tym temacie na razie bardzo różne doświadczenia. I to jest temat o byciu matką, o macierzyństwie, posiadaniu dzieci i we współczesnym świecie, jak to wygląda. No. Jak to wygląda u Ciebie, Dominika?
U mnie to jeszcze nie wygląda. Ilość dzieci zero.
No.
Chęć posiadania dzieci pod znakiem zapytania.
No.
Tak mniej więcej to wygląda. A u Ciebie?
Ja jestem już poza tematem, już mam dwójkę dorosłych córek, ale chęci posiadania dzieci nie miałam. Ja po prostu miałam dzieci bez chęci, ale jak już te dzieci miałam, było fajnie je mieć. Fajnie było być mamą, jest to taka była dla mnie przygoda, no i się w sumie już skończyła trochę, bo się relacja zmienia. Moje córki już są dwie po 20, no już są dorosłe i także już. I nie chcę mieć więcej dzieci.
Nie chcę.
Nie byłam permanentną matką, że miałam jedno, drugie i znowu chciałam, nie. Po tym drugim zaczęło rosnąć, to znowu nie chciałam. Ja generalnie mało lubię dzieci. Moje tak, do moich było super, z moimi miałam więź, miłość, wszystko co trzeba, ale do innych nie mam takiej skłonności, że ja lecę do małych dzieci. Jak mi postawisz kobietę z wózkiem, z dwulatkiem i starszą panią, ja podejdę do starszej pani sama z siebie. To jest mój target, tak? Okay. To odkryłam dosyć późno. Dzieci mnie rozczulają teraz, coraz jakoś ostatnio bardziej, że są takie fajne, naturalne. Podoba mi się ich naturalność, że po prostu się nie szczypią z niczym. Póki są takie naturalne, jeszcze nie wredne, ale nie lubiłam nigdy. Mój brat mąż jest super do dzieci. Dzieci siostry swoje, wszystkie dzieciaki, łapie świetny kontakt. Ja traktuję dzieci jak dorosłych, jako normalnego człowieka. I to czasami działa. Nie? U mnie w pracy to działa, że nie zdrabniam, nie zmieniam raptem tonu głosu na taki, prawda, Alwin i wiewiórki. I masz rączki i paluszki i nutki, widzisz nutki i fortepianik. Nie, bardzo normalnie
tak,
traktuję.
Tak, bo ty masz dość dużo do czynienia z dziećmi, tak? Bo pracujesz w szkole muzycznej, no, uczysz dzieci.
Tak. A kiedy, do kiedy jest dziecko? Bardzo. Dzieci i młodzież, właśnie, do kiedy jest dziecko? 8, 9? Przedszkole chyba, nie? Bardziej.
No, bardziej tak. Ale przedszkole jeszcze takie te pierwsze 3 klasy chyba to są dzieci.
No właśnie, pierwsze to są dzieci, one są małe jeszcze. Małe, różowe. Tak. Różowe rzeczy noszą. No, takie.
Tak. Ja znowu miałam tak, że mnie dzieci też nigdy nie interesowały. Jakby w ogóle nie ruszał mnie ten temat w żaden sposób. Później pojechaliśmy na Ukrainę, czy w Ukrainę, nie wiadomo jak się teraz mówi, na obóz języka polskiego i ja tam odkryłam, że ja w ogóle mam podejście do dzieci. Pierwszy raz się tam okazało, że ja w ogóle umiem dzieci jakby zabawić i umiem zwrócić ich uwagę na to, co im chcę powiedzieć. Także to było dla mnie zaskakujące i odkryłam, że dzieci są w sumie fajne. A później jakby to się jeszcze bardziej nasiliło, jak zaczęłam pracować w przedszkolu tutaj w Anglii. I teraz niestety jestem na takim etapie, że jak widzę dziecko, to ja zaczynam już tak do niego mówić. O Jezu, co, jestem jaki fajny jak do kotka. Niestety jestem już teraz na takim etapie, także mi się zupełnie odwróciło. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tak
nie,
mam.
Fajnie. Ale dobra, ma to wpływ teraz na tą właśnie chęć, bo ty powiedziałaś, że chęć. To nie jest u ciebie chyba taka naturalna chęć, że tak jak masz ochotę na czekoladę, idziesz, kupujesz i jesz, że masz ochotę ten, tylko to jest co, zastanawianie się nad tym, tak?
Tak, zastanawianie się, tak. Takie trochę bicie się ze sobą, bo z jednej strony bym chciała, a z drugiej strony nie potrzebuję i tak. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony po co mi to?
Takie czyli właśnie... chciałabym spróbować, ale wiadomo, że jest to temat, którego nie da się spróbować.
No, tak? Na przykład tak, no, że to już masz na całe życie i... Wiesz, ja mam dobre jest teraz to, że ja jestem zajęta, w sensie mam dużo pracy, mam dużo obowiązków, nie nudzi mi się. Zauważyłam, że jak nie miałam pracy na przykład i siedziałam dużo w domu, to wtedy miałam większą ochotę mieć dzieci. Aha. A jak jestem cały czas czymś zajęta, to w ogóle o tym nie myślę. Jest to temat dla mnie drugorzędny. No i to jest trudne, bo nie mam właśnie tak określone stanowczo, tak chcę mieć dzieci, albo nie chcę mieć dzieci. Tylko jestem tak gdzieś pomiędzy ciągle.
To jest ciekawe. No. Ja nie chciałam mieć.
Ty nigdy nie chciałaś, tak?
Nie, ja uważam, że się nadaje na matkę. Nie, nie było we mnie takiego instynktu, a w niektórych dziewczynach widziałam. Poznałam dużo dziewczyn już na studiach i nawet wcześniej i dalej poznaję, to jest dla mnie dziwne, że chcą mieć. One po prostu chcą mieć dzieci, mają taką w ogóle potrzebę serca. I ja nie wiem, czy to jest chęć dania życia. Na przykład ja teraz mam inne podejście. Jakbym teraz jeszcze, to to jest coś, co bym myślała, to ja bym adoptowała dziecko. Mhm. Żeby dać komuś szansę rosnąć w fajnej rodzinie, a nie w jakimś ośrodku, gdzie wszystko jest, wiesz, nie tak bardzo jak trzeba, pomysł, jeśli chodzi o relacje. To to jest kwestia daru, bo ja się cieszę, że żyję. Moje dziewczyny też się cieszą, że żyją. I jest trudno, znaczy jest dziwnie, jak ja mówię, że nie chciałam mieć dzieci, bo...
No trochę.
Ale co? Tak, ja mówię, nie, uwielbiam cię, kocham, cieszę się, że jesteś, po prostu wcześniej nie chciałam, ale jak już miałam, to wiesz, to był odlot, to nie wiedziałam, jak mogłam nie mieć, nie? Nie chcieć mieć. Także u mnie to było takie konkretne, z jednego w drugą. No i, ale po co? Po co mieć dzieci współcześnie? Po co mieć je? Oprócz tego, że się chce, ktoś mnie chce mieć dziecko, urodzić, być matką, przychodzić, ale po co mieć dziecko?
No właśnie.
Współczesną
no
jesteś właśnie kobietą, która jest zajęta, jest jeszcze młoda. Ty masz ile lat? Sorry.
28, 29 w tym roku.
Właśnie. Bo wiesz, co innego, jak już powiedzmy między 35 a 40, można stwierdzić, że kurde, to są ostatnie momenty, nie? Bo już kurde, hormonki mogą mi się wyłączyć i wtedy może być, że chcę, napracowałam się już. Jakby moje zawodowe różne doszłam najdalej, jak mogłam się rozwinąć w pewnych rzeczach, nie? I teraz mogłabym chcieć dać życie komuś takie, jak ja miałam, na przykład. Może tak być u ciebie, nie? Też. Ale jesteś jeszcze młoda, bo to się przesunęło. Kiedyś 20-latki to były dzisiejsze 30-latki, jeśli chodzi o moment życia i myślenie właśnie o tym temacie, nie? Dzieci. Jeszcze kwestia, wiesz, partnera, nie? Mój mąż bardzo chciał mieć dzieci, więcej nawet niż mamy. On też bardzo bardziej czeka na wnuki, nie, niż ja. Moje córki nie chcą mieć póki co dzieci. Też, ale nie wiem czemu nawet. Nie chcą. Po prostu za duża odpowiedzialność czy coś takiego, nie?
Może też za szybko, nie? Że na razie zajmują się innymi rzeczami.
Tak. I współcześnie tam dużo osób, które nie chcą mieć faktycznie dzieci, bo są zajęci i uważają, że nie, no to jest nie do pogodzenia. Zaangażowaliśmy się w takie sprawy, że tutaj dziecko to będzie problem i dla dziecka, i dla nas. No i a sporo osób, które chce i nie może, nie? To jest smutne.
No. Wiesz co, ale to jest, Karolina, trochę problem, wydaje mi się, współczesnych czasów, bo ciężko jest znaleźć dobrą chwilę na dziecko. Ja sobie nie wyobrażam, jakby co musiałoby się teraz zmienić w moim życiu, żebym ja chciała naprawdę mieć dzieci. Zawsze wydaje mi się, że będę zajęta, zawsze będę miała coś do roboty, zawsze będziemy chcieli pewnie podróżować i zmieniać miejsca, więc chyba nigdy nie przyjdzie taki dobry czas, że ja powiem, o, to jest ten moment. Róbmy dzieci.
Czy najlepiej było, jakbyś miała wpadkę jakąś nieplanowaną.
Toż znaczy właśnie się nad tym zastanawiałam, tak, że to by było, że to by było najłatwiejsze, tylko u mnie jest ten problem, że ja biorę tabletki antykoncepcyjne, więc żeby mieć dzieci, to musi być moja świadoma decyzja, że ja te tabletki odkładam i liczę się z konsekwencjami. A i to jest trudne. To jest trudniejsze niż po prostu sobie wpaść, tak mi się wydaje, i lecieć z flow. No bo teraz właśnie jest to pytanie, po co mieć dzieci w obecnych czasach?
Bo tak, mi się wydaje, że tak, że to, że kobiety teraz mają możliwość zadecydować o tym, bo są różne formy antykoncepcji, to sprawiło, że raptem człowiek się może zadecydować, bo myślę, że nie było tak, że zawsze kobiety, dobra, może nie zawsze, kiedyś to naprawdę było błogosławieństwo dzieci, bo to była twoja emerytura, to było pokazywało, że jesteś warta, że jesteś płodna, to była twoja wartość, nie? I kiedyś to zupełnie inne. Potem, póki nie urodziła nawet królowa, to ich też dotyczyło, i arystokracji, i chłopów, nie? Oni mieli pomoc w polu i gdzieś tam, i emeryturę, ludzi, którzy ich dotrzymają, utrzymają na starość, kiedy już nie będą mogli pracować. To była inna rzecz, to była konstrukt społeczny. No a królowa musiała wydać następcę tronu, nie? Czegoś tam arystokratka, dziedzica. Więc to wszystkich też dotyczyło. No ale powiedzmy te ostatnie 100 lat, kiedy już to nie było tak, kiedy już kobiety pracowały, był przemysł i inne struktury społeczne się pojawiały zupełnie, to też póki nie było na tego kontekstu, kobiety nie miały wyboru. I my nie wiemy, czy wszystkie chciały mieć. Po prostu je miały, no bo miały, bo nie miały jak nie mieć. Więc to był inny temat, a problem teraz, kiedy mogę samemu decydować o tym.
Tak.
Nie?
Tak.
I dla osób, które nie widzą, nie mają tego instynktu jakiegoś, albo zupełnie gdzie indziej optykę, no to jaki jest argument? Wiesz, dla mnie w ogóle argument, jak rozmawiałam niedawno z świeżo upieczonymi mamami, To, że pojawia się miłość do dziecka, to jest dla mnie cud, bo argumentów racjonalnych nie ma żadnych. Mhm. Masz ciążę żygańską, jakieś kobiety mają rozstępy, skurcze łydek, robisz się gruby, ociężały, jest ci gorąco, masz huśtawkę nastrojów, pewne rzeczy ci smakują, pewne nie, robisz się problemem, ciężko jest spać, wszystko się robi trudniejsze. Później jest dobra, bardzo bolesne. Oczywiście, że te są te. Potem, tak, no nie zachęcam. Potem są nieprzespane noce, tracisz możliwość decydowania o swoim życiu, o swoim odpoczynku, o swoim czasie, czymś, co masz jedną z najcenniejszych rzeczy. Gdzie tu jest jeden powód do miłości? Racjonalnie nie ma żadnego i człowiek, mając decyzję, przecież chce zazwyczaj racjonalnie się kierować czymś. Mhm.
Tak, tak, tak.
Jak kiedy masz, podejmujesz decyzję. No i tutaj nie ma powodu, nie?
Mhm. Ale to myślisz, że właśnie no co? Po narodzinach instynkt macierzyński się budzi w kobietach, że to jest właśnie coś naturalnego, gdzieś tam wbudowanego głęboko w kobiecie, że ona to dziecko kocha i jednak nie porzuca?
Znaczy jest konstrukcja... Najczęściej? Najczęściej, tak. W większości wypadków jest konstrukcja taka, kobiety chyba, tak, że biologia pomaga, nie jej fizyczność, to jak ona działa, jak hormony jej oddziałują w stosunku do dziecka, nie? Jak zapach dziecka działa na jakiś ośrodek opiekuńczy, ja nie wiem, jak to się tam nazywa personalnie. Karmienie tworzy niezwykłą więź. Dla mnie to było, to było super, że ja daję mleko. To jest, bo kurde, jakie mam kosmiczne ciało, jakiś odlot, to jest dziwne, wiesz. I karmisz to dziecko, on się patrzy, bo to jest bardzo duży, bliski kontakt fizyczny, nie? Dłuższy przy karmienie. Dlatego ponoć kobietom, jak chcą oddać dziecko do adopcji, bo nie, po prostu, czy źle się czują, czy są jakieś tam wynikiem ciąży z nie wiadomo czego, trudnych doświadczeń, to nie daje się dzieci do karmienia, nie? Po porodzie nawet go nie widzą, jest zabierane dziecko, żeby nie tworzyła się więź, bo będzie po prostu trudniej. Tak, ja też słyszałam o takim, czyli to też musi wszystko działać. Więc kobieta ma dużo pomoc. Mnie to ciekawi, jak u facetów jest. Jak u nich się miłość pojawia, że oni nie mają tej ciąży, nie? Nie czują tego dziecka, bo czujesz ruchy dziecka, ty się z nim tworzysz, ty możesz do niego gadać o tego brzucha, nie? Wiesz, masz możliwości.
No jakby jest częścią ciebie, tak bardzo mocno jest to odczuwalne prawdopodobnie.
Tak, oni nie mają takiej pomocy, więc to jest dla nich bardziej może kwestia decyzji, że jestem ojcem, biorę odpowiedzialność, decyduję się kochać to dziecko, super to jest dla mnie, nie? Ale u mnie się pojawiała miłość do dziecka, nie? Po prostu było w ogóle coś super, gapisz się po prostu, nic to nie mówi, nic to nie robi, nie ma kontaktu, gapisz się. Jesteś zachwycony, to jest tak, te dzieci są nawet ładne, one są jakieś odkształcone, wiesz, pomaziane, brzydkie, pomarszczone, robią miny. Kapisz się, jakby to był największy cud świata. To jest naprawdę cud. I urodzenie drugiego dziecka tak samo było, super ekstra, ale nie było tak, że ja chcę mieć teraz dzieci, że mam instynkt taki, żeby mieć dalej znowu dziecko. Tylko do tych konkretnych dzieci, które już się pojawiły, to wszystko działało, nie?
Okay. No,
ale nie zmieniło mnie w takim sensie do innych dzieci, nie? Że staram się raptem też jako mama, bardziej mamusiowata, ciociowata dla nie swoich
dzieci. Dziwne.
Nie? To nam, no wiesz, może tak, może dziwne.
Powiedziałabym, że właśnie, że to tak pewnie otwiera bardziej na dzieci, ale widocznie każdy jest inny.
Nie, a ciebie otworzyło na dzieci bez dzieci, nie? Zobacz, pojechałaś na Ukrainę i co, otworzyło cię na dzieci.
No właśnie tak, no w sumie tak, no. dziwne. Później też ja bardzo dużo czasu spędzałam z dzieckiem z mojego najstarszego brata, z Mileną. Kurczę, powiem ci, że uwielbiałam z nią spędzać czas. Ja z nią spędzałam czas od narodzin do drugiego jej roku życia. To było tak cudowne, że strasznie, kurczę, to jest chyba najlepszy czas, tak mi się wydaje właśnie u dzieci. Te dzieci są takie, jakby wszystko ich interesuje, wszystko jest dla nich nowe, wszystko ich zachwyca. To jest niesamowite. Niesamowite.
Tak,
ale wiesz co, ja... no bo są argumenty, które mi właśnie przekonują za tym, żeby jednak to dziecko mieć. Bo ja sobie myślę, że ogólnie fajnie by było jakby to dziecko tak trochę kreować, że ty masz wpływ na to, jak to dziecko, czego się uczy, czego doświadcza, gdzie to dziecko zabierasz. Widzisz właśnie, jak ono się rozwija. Ja myślę, że to jest super fajne. Móc na to patrzeć.
Znaczy to też ciebie rozwija. Jako człowieka
Tak, że ja się mogę nauczyć na tym dużo, no.
Tak. To nie jest egoistyczne. To jest naturalne, bo towarzysząc dziecku w tym zachwycie nad światem, samemu czasami sobie odświeżasz ten świat. Patrzysz na niego też inaczej. To jest fajne. Fajnie jest się bawić z dzieckiem, bo to dużo kreatywność też wyzwala. To jest, później się przydaje też w pracy. No i ja nie znam osób tak wielu, które mają dzieci, żałują, że mają dzieci. Nie? Bardziej znam osoby, które zdecydowały się, że nie chcą mieć dzieci i później tego żałowały, kiedy już nie mogły. To takich osób znam więcej, a tych, które no, mają dzieci, mówią, nie no, po prostu żałuję, wiesz, że miałam tu dzieci po prostu. Nie, to nie, nie. To już jakiś ten margines chyba, nie? O którym nie mówimy. Mówimy no. O tej, więc...
Tak, no, albo często też jest tak, że jak jest zła po prostu relacja między mężem a żoną, to wtedy mogą się pojawić takie uczucia, że jednak lepiej by było, jakby tych dzieci na przykład nie było.
No. To jest w ogóle fajnie dać komuś życie i jeszcze dobry start. Lepszy niż ogólnie wszędzie dookoła, niż to, co widzisz. Bo ty pracowałeś w przedszkolu gdzieś tam, nie? No to też tak, wiadomo, tak. Że no, rodzice różnie mają problem z byciem rodzicami, nie?
No, nawet bardzo często.
Rodzicem, bo to, tak, to trzeba ze sobą być pokładanym. Dziecko ci pokaże, na ile ty jesteś już w dobrym miejscu, sam ze sobą.
No, to jest fakt. Tak. To jest prawda.
To jest fakt, więc... Jest to też... przygoda, ale...
Ja miałam takie właśnie bardziej egoistyczne poglądy na temat posiadania dzieci, że jak już mieć dzieci, to właśnie po to, żeby tam siebie bardziej rozwijać i dla mnie. A fajne było to, jak Martin mi właśnie zwrócił uwagę, że na przykład on jakby chciał mieć dzieci, to po to, żeby dać właśnie tym dzieciom jakby prezent życia. Mhm. Że ty nie wymagasz od tego dziecka, żeby było takie, jak ty chcesz. Właśnie nie ty jakby wpływasz na niego, ale cały czas zostawiasz potem jego wolność, żeby to dziecko sobie żyło jak chce, a ty po prostu masz jakby przywilej patrzeć na to. Trochę tak jak Bóg, mam wrażenie, nas, ludzi stworzył, że niby jesteśmy Jego dziećmi, ale cały czas jakby nam też pozwala być wolnym w tym naszych decyzjach. Nawet, wiesz, jest naszym ojcem, ale nie wymaga od nas tego, żebyśmy my traktowali go nawet jako swojego własnego ojca, nie? I to jest też częste, bo ja też kiedyś sobie myślałam, że fajnie by było mieć dzieci właśnie na starość. Że na przykład załóżmy, że mąż mi umrze i co? I ja wtedy zostaję sama, nie? A jak masz dzieci...
Przyjaciół możesz mieć.
No tak. A jak nie masz przyjaciół,
to jest słaby argument. Znaczy nie, jeżeli uda ci się zaprzyjaźnić z dziećmi w dorosłym ich życiu, no to też masz ich jako w gronie swoich przyjaciół, jeżeli mieszkają gdzieś blisko, nie? No ale lepiej mieć przyjaciół w tym wieku, niż liczyć na dzieci. Już teraz to tak nie działa.
Tak,
wiesz, ale też, to, co ja też jest dobre.
Kiedyś tak myślałam, nie? Że właśnie to jest fajny argument za to, za tym, żeby faktycznie mieć tą relację, ale dokładnie nie masz stuprocentowej, masz żadną gwarancję tak naprawdę, że będziesz mieć dobrą relację z tymi dziećmi, no. A jednak przyjaciół jak masz, no to masz przyjaciół, to jest jakby twoja wybrana rodzina, nie? Rodzina, którą wybrałeś sobie sam. To jest chyba cenniejsze faktycznie. I to jest też argument na przykład Martina, że no po co mieć dzieci, jak on ma przyjaciół, nie? Nie potrzebuje mieć jakby takiej dodatkowej relacji
Tak, no, przyjaciele są na trwałe. Dzieci założenia są na trochę. Twoim celem jest, żeby ona jak najszybciej odeszła od ciebie. Nie? To jest wbrew. Znaczy, no wiadomo, że nie od razu się to dzieje.
Znaczy, to jest twoim celem, moim celem pewnie też, ale wielu osób to nie jest celem. Mam wrażenie, że są takie matki, co właśnie chciałyby, że te dzieci trzymać na siłę, nie? Im dłużej, tym lepiej. To jest trochę patologiczne z mojego punktu widzenia.
Pomijając te style tam jakieś naukowe rodzicielstwa, dobre i złe, nie? Że czyli wspierający, wymagający, ten dobry, wspierający, niewymagający, zły i niewspierający, wymagający, zły, to zostawiamy, jakby ktoś tam się interesował, ale to są te dwa podejścia, co ty już powiedziałaś, czyli można chcieć kształtować swoje dzieci, urabiać je i to jest twoje zadanie, to jest twój projekt, nie? I wtedy cały czas wchodzisz w tą kontrolę nad tym, jakie ono jest i update'uje się cały czas, nie? I wtedy jak najdłużej chcesz mieć tą kontrolę, bo się po prostu angażujesz w to, że ty cały czas kształtujesz i nie możesz przestać odłączać się. Albo drugi model, mi wyszło to naturalnie, samo, że ja byłam ciekawa już od samego porodu, jak mi tu wielki kawał karku wywalili na brzuch i otworzyło to oczy. Myślę, ja pierdzielę, no kosmita wylądował, nie? Nowy na ziemi. Będzie się uczył ode mnie być ziemianinem, nie? Trochę. Ja będę towarzyszyć temu, ale wiedziałam, że towarzyszę procesowi odkrywania człowieka, kim on jest. Że ja nie chciałam, żeby on robił podobnie coś jak ja. I tak dzieci robią podobnie rzeczy. Moja Julka mówi tak szybko jak ja i niestety. Dzieci podobnie śpią, mają różne cechy. Fizyczność jest podobna, nie? Fizyczność też jest podobna. Więc one i tak pewne rzeczy będą robić, ale są inne. Od początku to widać, od początku można to zauważyć i odkrywać i to podkręcać. Że pomagać odkrywać mu, kim on jest, towarzyszyć temu procesowi na zasadzie wspólnych zabaw. No i jednak to jest najbliższa, znaczy na początku, bo to jest tak samo, wiesz, no Bóg mówi, nie, o tym, teraz jest szufladkę otwieramy dla widzów chrześcijańskich, że zobacz, on najbliższe relacje porównuje do relacji właśnie ojciec-syn, nie? Że my jesteśmy jego dziećmi, staliśmy się też jego synami, jak już jesteśmy trochę bardziej dojrzali, nie? Ale jesteśmy dziećmi, to jest ojciec, ojcze nasz. On podkreśla, że to jest najbliższy rodzaj relacji, nie? Takiej rodzinnej, w takim sensie duchowym. I przyjaciele to jest duchowy rodzaj takiej relacji, nie? Bliskiej, ale pod względem takich relacji w życiu, to relacja z dzieckiem na etapie, jak on jest jeszcze malutkie, to jest najbliższy rodzaj relacji. Chociażby z samej intensywności spędzania, wiesz, czasu, żeby dziecko jest całkowicie zależne od ciebie, nie? Na początku.
Wiesz co, Karolina?
Nie, czy ty je nakarmisz? No, co?
Teraz właśnie sobie tak myślę, że teraz sobie tak myślę, że jakie to jest jakby, to jest strasznie wymagające, wydaje mi się, posiadanie dzieci, bo wymaga od kobiety takiego dużego poświęcenia, że teraz już nie jestem ja, jakby takiej dużej empatii, że bo zobacz, to dziecko musisz nakarmić, musisz mu zrobić obiad, musisz mu pomóc się ubrać, musisz go umyć, musisz go przebrać. Cały czas robisz coś dla tego dziecka, jakby nie oczekując nic w zamian. I to musi być trudne, bo my jako ludzie, egoiści, ja sama o sobie, wiesz, ja się jestem w trakcie jakby zmian, że się uczę właśnie nie być tak bardzo egoistyczna, nie myśleć tylko, co ja z tego będę miała. Bo tak naprawdę gówno masz z tego posiadania dziecka. Co masz z posiadania tego dziecka? Chwilę przyjemności, jak on robi coś fajnego, ale ile cię wkurza rzeczy. Jak jest denerwujące i faktycznie zmęczona jesteś, chora, i musisz mu zrobić ten obiad, no? Gdzie tu jest
sens? Bo to też masz przyjaciół, że słuchajcie, mam dość swojego dzieciaka, bo weźcie go na 2 godziny na spacer, po prostu zabierzcie go, albo jakaś mama, przyjaciółka, ktokolwiek, grupa bliskich, albo chociażby nawet mąż. Weź go wykąp. Ja potrzebuję 20 minut sama, solo. Wiesz, naprawdę. To
mi się wydaje strasznie trudne, Karolina. To jest tak trudna miłość. Cały czas znaczy, dajesz.
Tak, ale dobra.
Albo służenie, może bardziej też.
No tak, ale to się nie kojarzy ci z zaparciem się samego siebie, odrzuceniem ego? Nie robię
może,
już dla
może
siebie
i trochę mi się kojarzy, ale dalej jest to dla mnie trudne. W sensie, że wiem, że to by było wyzwanie, nie? Nie mówię, że na przykład nie chcę przekroczyć, bo mnie wyzwania przeważnie kręcą i jak widzę wyzwanie, to chcę go przejść. Ale wiem, że jest to duże wyzwanie, nie? Żeby faktycznie, tak jak mówisz, zawrzeć się siebie, zostawić siebie.
Ale też... Tak, też wyzwaniem jest. A co masz z posiadania kota? Łoisz kasę na ten, musisz się zapewniać mu opiekę, jak gdzieś wyjedziesz, czy troszczysz się, czy dostał te żarcie, czy ma zmienioną kuwetę. Już przy psach tu w ogóle nie powiem. Co masz z tego, że masz kota?
No że mogę go pogłaskać, że jest fajny i że go widzę, jak przychodzę koło niego, to on jest taki...
No i tu masz przełożenie dosłownie tak, 100 do 1, tak samo, nie? Nie ma tak, że nic się z tego nie ma, bo jest w tym... To doświadczenie miłości bezinteresownej to jest coś, co tak robi dobrze człowiekowi. Okay. Tak się dobrze momentami z tym czujesz, jak nie jesteś zmęczona, jak nie masz pogryzionych cycków, czy śmierdzącego gówna pod nosem. To są momenty po prostu świetne. Ile jest radości w kontakcie z takim dzieckiem, nie? Które już cię rozpoznaje, uśmiecha się. To są rzeczy, których nigdzie indziej się nie doświadcza aż takich, nie? No może właśnie rzeczywiście w takich kontaktach duchowych z Bogiem, dobra. To gdzieś tam też jest ta radocha, nie? Nie jest tak, że się nic z tego nie ma, bo to jest tak samo jak z relacją z mężem. No po co ci? Łatwiej ci byłoby samej. Ile trzeba kompromisów, ile dogadywania, no ile znoszenia czasem czyichś humorów. Tak samo można powiedzieć, po co ludzie są razem? Jest łatwiej żyć razem, można się gdzieś tam wspierać, nie? I to są takie elementy, ale ty dopiero to wiesz, że warto, no jak gdzieś tam w tym jesteś, nie? No inaczej by ludzie, mając możliwość decydowania, to by się wszyscy sterylizowali na dzień dobry, jakby to było takie naprawdę straszne poświęcenie ich, no wielki koszmar, nie? No a mimo wszystko...
Ludzie chcą, to jest dziwne, nie?
Jako doświadczenie fajne. Ludzie nie żałują, tak.
No to jest dziwne, że mimo wszystko dalej to wszystko idzie do przodu, dalej ludzie posiadają dzieci.
No.
Gdzie tu jest sens?
Ale wiesz, ważne jest to, już jak jesteś nawet, jak masz wsparcie, to jest taka poduszka, to jest coś taki... Tonizuje, to jest takie słowo. amortyzuje trudne doświadczenia, czyli żeby nie być skrajnie przemęczonym czy coś, nie? To jest właśnie to, że masz wsparcie całych hormonów i wszystkiego, który sprawia, że dobra, nie wtedy spałaś dwie noce, ale potem odsypiasz i już nie pamiętasz, że nie spałaś. Nie pamiętasz, że ten poród tak bolał i w ogóle i tak dalej. I rzeczywiście mieć po prostu przyjaciół, mieć bliskich ludzi. Zresztą dla mnie to widać zawsze w tych filmach Cejrowskiego z różnych wysp, z Madagaskaru, gdzieś tam jest, z Ameryki, że tam te kobiety siedzą w kupie. Nie ma, że jedna siedzi w domu cały dzień sama, obok jest dom innej, nie? Jak masz problemy z karmieniem, ktoś ci to dziecko wykarmi. Nie martwisz się o to. Siedzą te trzy ciotki i cztery babcie i dwie inne matki, te dzieci se latają. Nikt nie jest tym sam obciążony, bo jak ty myślisz o tym solo, o swoim doświadczeniu, że masz raptem sama jesteś w tym, nie? Z tym całym trudem, no to pewnie, nie? To
jest trudne, nie?
Trzeba tak pokombinować, być sprytną, fajną, żeby mieć koleżanki, żeby mieć zbudowaną sieć ludzi, żeby nie być w tym samym, żeby sobie spędzić samemu czas z mężem wciąż, żeby sobie czasem wyjść bez dziecka, mieć do tego dystans, pamiętać, że ja wciąż jestem sobą, ja Dominika, która lubi robić to i to, a nie, że jestem teraz moją pierwszą tożsamością z byciem matką, nie? Najważniejszą. Być żoną zawsze powinno być jednak pierwsze. Bo dzieci, albo relacja z mężem jest relacją na całe życie, nie? Z założenia. Dzieci mają wyjść z domu. 18, może wcześniej, może trochę później, nie? I już, on robi swoje relacje, nie? Masz ileś tych dzieci, z każdym masz trochę inaczej. To relacja z mężem jest tą i to trzeba dbać, żeby dalej być sobą, bo dziecko się też będzie dla niego dyspożyteczne. Jak on widzi matkę tylko na nim skupioną całkowicie, to w ogóle to jest dla niego przestrzeń niezdrowa. On patrzy, jak się żyje, co się robi w życiu, a się rozwija pasję, co jeszcze można, ale fajne jest życie, nie? Się robi to i to, a nie, że tylko się gapisz na to dziecko. Wcale dziecku to nie jest potrzebne. Całkowite skupienie na nim, całkowita ofiara. Chciałabym, żeby ci matka powiedziała, wszystko dla ciebie poświęciłam, nigdzie nie pojechałam, cała kasa poszła na twoje pieluchy, wszędzie chciałam pojechać, ale wszystko... Jak kto chce coś takiego usłyszeć? Nikt nie chce. Słuchaj, miałeś 2 lata i tak poszłam w góry. Kochałam Giewont i po prostu 3 razy w roku musiałam być na Giewoncie, wzięłam cię w nosidełko i wlazłam na Giewont z tobą. To jest dla dziecka fajne, nie? Że nie przeszkadzałam ci w życiu.
To jest też fajnie zwrócić uwagę.
Człowiek myśli, wyobraża sobie,
że to jest taka trochę właśnie umowa, jakby umowa jednostronna. Właśnie fajnie, żeby to było coś takiego, że ty robisz dla dziecka rzeczy, ale jakby nie oczekujesz nic w zamian. Albo czy bardziej mi powiedz, czy ty oczekiwałaś od swoich dziewczyn coś w zamian za to, że je urodziłaś? Albo że robiłaś dla nich obiad? Co?
Posłuszeństwa. Tak, jak robiłam obiad, oczekiwałam, że go zjedzą. Ten marudzenie.
Okay.
Nie będą
obrzydzać,
a jak nie chciały jeść, to nie leciałam kupić coś innego. Po prostu były głodne. Aż zgłodniały i albo to zjadły, albo sobie zjadły banany, albo serek homogenizowany. Nie leciałam, że no to dobra, to zrobię 5 do wyboru obiadków. O Boże, dziecko moje jest głodne. Nie, tam się nie cackałam za bardzo. Wiesz, znaczy na początku to dziecko nie może nic ci ofiarować. I to jest baza, to jest ten pierwszy kontakt, pierwsze macierzyństwo, nie? Bo później też, znaczy oczekujesz pomocy. To nie jest tyle oczekiwanie, że ej, mi się coś należy od ciebie, nie? Tylko ej, fajnie jest to zrobić razem, nie? Możesz już też chcielić, pokażę ci jak chcielić łóżko, że to ile ono zrobi samo, to znaczy, że to jest zachęcanie do samodzielności. Te oczekiwania, które masz, to ja bym tak tego lepiej nazywać, bo to nie jest, że słuchaj, zainwestowałam, dałam ci życie, teraz ty jesteś mi winny i nie wiem co, rób mi masaż stóp co wieczór, nie? No nie, to nie jest oczekiwanie, że ty mi coś wisisz, tylko oczekujesz, że ono się rozwija, nie? I że umie coraz więcej zrobić samo i kibicujesz temu, nie? To jest takie oczekiwanie zdrowe rodzica. To też mu ułatwia życie, im dziecko umie samo więcej wokół siebie zrobić, też buduje swoje relacje, fajnie jak dziecko ma dostęp do innych dzieci, dlatego ja, dla mnie najlepsze, co mi się zdarzyło, to, że ja miałam dzieci z tak małym rodzicą wieku. To było, wszyscy się pukali w łeb, wszyscy nam mówili, że jesteśmy durni, że jesteśmy średniowiecze, że my nie wiemy, że jest antykoncepcja. Ja miałam półroczne dziecko, zaszłam w ciąży z drugim, nie? A potem, gdzie nie pojechaliśmy, jechaliśmy, nie mieliśmy samochodu, jeździliśmy pociągami, autobusami, one się sobą, bawiły się ze sobą, nie? Gdzie pojechaliśmy do znajomych, one obok w pokoju się bawiły, nie? Popycham do koleżanki, która rozsądnie poczekała 4 lata na drugie dziecko i przyjeżdżam do niej kawę, no i nie możemy wypić tej kawy, bo ona: mamo, chodź ze mną porysuj, mamo, poukładaj ze mną klocki, mamo, 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 mamo. I siedziałam już na podłodze z tym dzieckiem, w zasadzie nie gadając ze sobą, czego ona potrzebowała w spotkaniu z koleżanką, tylko starając się temu dziecku jakoś zapewnić czas. Dużo mnie było, wie, gdzie szliśmy nawet do pracy, opiekunka coś tam za nie mogła, braliśmy je do teatru muzycznego, siedziały w garderobie, kolorowały sobie coś, nie? Więc to, co tam wszyscy mówili, że było durne, prymitywne i w ogóle, to średniowieczne, to później wszyscy mówili, no jednak fajnie, ale to po 7 latach, nie? Miałam tą satysfakcję, już jej nie potrzebowałam, wiedziałam, że już to działa, że no fajnie, tak we dwie. No i dalej mają sztamy super, jechały na kolonie razem i to jest dla dziecka też bardzo fajne towarzystwo, nie rodzic, który cały czas jest na nim, wisi na nim, nie? Dobra, od do pierwszego roku życia wiadomo, nie? Bo ono jeszcze nawet nie...
Ale Karolina, to nie było dla ciebie trudne, też posiadanie takich małych dzieci? Bo jak ty sobie radziłaś?
To zależy od dzieci. Ja miałam dzieci w akademiku, więc ja miałam cały tabun kumpelek z instytutem macierzyńskim, które co chwila mi brały którąś dziewczynę na spacer. Albo moje dziecko raczkowało do jakiegoś pokoju i tam sobie siedziało, było maskotką. Czasami wychodziłam z akademika. Gdzie jest Majka? I słyszę, 306! Ja, przeszkadza? Nie, odniesiemy za niedługo. Ja. Naprawdę, to było ekstra, to było fajne. I oczywiście mamę miałam, która moja, słuchaj Dominika, słuchaj. Ja jestem dokładnie w wieku mojej mamy, jak została babcią. Nie mogę w to uwierzyć!
O ja.
To jest jazda. Więc moja mama, ale wtedy moja mama miała fazę na dziecko bardzo. Jeszcze hormony tak działały chyba, że ona w ogóle chciała mieć swoje dziecko, więc to, że ja urodziłam Majkę, to było w punkt. Ona prawie codziennie chyba u mnie była, brała ją na spacer na 2-3 godziny, bo ona spała. To też zależy od dzieci, bo ja wiem, że są dzieci, które non stop ryczą przez rok. Ja nie miałam takich doświadczeń. Ja miałam fajne dziewczyny, dwie dziewczynki. Jak się urodziła druga, to też było fajne, intuicja mi to podpowiedziała, że ja zrobiłam z tego naszą wspólną dzidzię, czyli moją, mojego męża i mojej Majki starszej, nie? Ona miała rok i 3 miesiące, mała była. I to była nasza dzidzia, jej też. Nie była dla niej konkurencja, nie? I ona bardzo dużo spała. Przez pierwsze 3 miesiące prawie spała non-stop, więc też Majka nie czuła, że ja raptem nie mam dla niej czasu, nie? Że się wprowadziła, tylko przewijaliśmy ją, to Maja podawała pieluchę. Wiesz, to było też jej, nie? I ona nie pamięta tego okresu, jak była jedynaczką. Raczej.
Okay.
No sorry, drogi 3 miesiące. Jasne, malutka. Ona już kiedy pamięta i co było fajne, że... Bo tak się wydaje, że drugie, że dziecko to jest problem. Drugie dziecko się migiem wszystkiego uczy. Maja miała chyba rok i 4 czy rok i 5 miesięcy, jak siadła na nocnik, nie? Bo to też trzeba ćwiczyć. Ja też rozumiem.
Co ty mówisz?
Dziecko,
to jest
wiesz,
bardzo
ale,
wcześnie.
Tak, no, a, tak, ale wiesz, no w zasadzie czemu mam tu siedzieć? Nikt tu nie siada. Jest pielucha, jest okej. Okay. Po co to jest komu, nie? To jest tylko dla mnie. Wiesz, ja też rozumiem perspektywę dziecka, że no, ale po co to? Jakieś utrudnienie, nie? Co to jest? Więc, ale, a Julka widziała, że Majka już siada, nie? Julka miała 9 miesięcy, jak siada na nocnik. Masz pojęcie? Ona widziała tą małą istotkę i ona się sama ładowała. Myśmy nie musieli ani za nią chodzić, ani jej uczyć, tak? Wiesz, ten cały trening czystości, co ludzi wykańcza, nie? Ona widziała, że Majka siada i brała, chciała już mieć swój i miała taki mały, znaleźliśmy gdzieś u sąsiadów, niepotrzebny. Ona jeszcze nie wiedziała co, ale ładowała tyłek, wiesz, mały w piersiadała i siedzę. Wiesz, i super, i to małe od tego dużego się wszystko uczy szybciej, bo widzi, ma wzór, nie? Mówić się uczy szybciej, także u mnie to, że się wydawało, co jest ciężkie, potem wiesz, i tak te 3-4 lata siedzisz w tych pieluchach, nie? Więc jak już miałam to drugie, to nawet było łatwiej, nie? No i mieć małe mieszkanie, to też ułatwiało. Nie latałam po całym domu, mieszkałam, cały czas miałam dzieci na oku, one mnie. Więc ja coś gotowałam, one w końcu korytarza był pokój, one widziały, nie czuły, wiesz, nie musiałam tam lecieć do nich co chwila, bo siedziały, widziały, czuły moją obecność, ja też ich. Także.
A miałaś takie momenty, że to się
tak udało samo.
Miałaś takie momenty, że się czułaś już taka przemęczona i że już masz dość i że.
Oczywiście.
Okej.
Okay. Słuchaj, masz momenty, że masz wrażenie. A jakby tak po prostu. Wziąć, wsadzić to dziecko w wózek, pójść tak do parku, tak zostawić się w tym wózku na 4 dni, 4-5. Ktoś tam znajdzie, ktoś wykarmi, tam się zgłoszę po tygodniu, że szukam. kurde, ale by było super, Jezus, spadłem do 11. Oczywiście. Człowiek oczywiście w tym myśli później w sobie, batorzy, wiesz, jak średniowieczni mnisi, nie? Jak mogłoś, jesteś okropną matką, nie? Ale nie, jak się przyznasz komuś, to każdy ma te myśli, jak jesteś za długo sama z tym dzieckiem, nie? Wiesz, ja na szczęście mówię, miałam mnóstwo pomocy, znaczy pomocy osób, które chętnie spędzały ten czas, zabierały mnie, więc ja nie miałam tego tylko na swoich barkach, nie?
Okay.
Widzisz, u mnie to samo tak wyszło, taka była rzeczywistość, taki był moment naszego życia, takich miałam ludzi blisko, to był akademik, więc po prostu wydawało, z punktu widzenia ludzkiego, nie mieliśmy stałej pracy, mieszkania, kurde nic, wydawałoby się, że to w ogóle w najgorszym momencie, nie? Z perspektywy czasu, porównując się z innymi, było po prostu cudownie i to samo wyszło. I teraz, dlatego Dominika, ja o tym nie decydowałam. Ty jesteś w zupełnie innej sytuacji i ty jesteś bardziej reprezentantką dużej ilości dziewczyn, które słuchają. Ty masz możliwość o tym wszystkim zadecydować i sobie to zorganizować, czyli zobaczyć, czy mam przyjaciółki, czy ja powinnam jakieś, zbudować jakieś relacje, zainwestować w relacje blisko, żebym nie była z tym sama. Jak mój facet przeradzi się kupą i ucieknie na 3 dni. Tak, więc wiesz, kiedy ja bym miała, ja nie wiem jak by było, jakbym miała możliwość decydowania o tym wszystkim, nie? No. To z takiej teraz perspektywy. Moje córki są przed tym, nie?
Tak.
I nie chcą. Nie chcą. No, więc tak,
też,
takich powodów.
Wydaje mi się, Karolina, że teraz jakby jest trochę, jakby jest okej tak samo nieposiadanie dzieci. Jest to tak, jakby też zaczyna być to tak powszechne i tak dobrze odbierane. Czym posiadasz, czy nie posiadasz, jakby każdy wie, że to jest twój wybór i jest okej. Okay. Nie chcesz mieć dzieci, to po prostu nie masz dzieci i tyle. Chociaż też pracowałam w domu starców, mówiąc brzydko. I na przykład była tam taka Inga i ona nigdy nie miała dzieci. I naprawdę było przykro patrzeć, jak ona umiera po prostu sama i nie ma nikogo przy sobie. I nigdy jej nie przychodzi odwiedzać. To było przykre. Mąż już zmarł, nie miała tutaj żadnej rodziny, bo ona była Niemką, a przyjechała do Anglii. I umierała sama, nie?
No.
I myślę, że to też nie jest fajne. No ale z drugiej strony, gdybym miała przyjaciół, no nie wiem, czy ci przyjaciele by jeszcze żyli. No. Fajnie, że ja tam mogłam być,
teraz
nie?
Jestem, na przykład. Tak, jestem wolontariuszem w hospicjum, nie? Od jakiegoś czasu. Już tak widać, nie? Bo już tam nawet będzie pół roku. To jest porówno, rodziny i przyjaciół przy tych łóżkach. I ja zazwyczaj nie wiem, nie? Dopiero chwileczkę z rozmowy wynika. Czy to jest koleżanka, która przyszła, czy to jest jakaś tam siostra czyteczna, nie? Ale już ta relacja wygląda podobnie, tak, w tym wieku. Albo masz zbudowaną relację przyjacielską z dziećmi, a poza tym czasami właśnie dzieci przeszkadzają odejść komuś. To jest też okropne. Jak ta relacja jest taka, że chcą koniecznie tą mamę przy życiu, nie? Dla wszystkich są niemili, bo jak to nie daliście jeść? Mama nie chciała i wy nie daliście, nie? A człowiek w stanie już ostatnim jest mu łatwiej nie jeść. Organizm już wysiada, nie daje rady trawić. Jest mu lżej,
tak.
Po prostu.
Tak, no, masz rację.
A dziecko tego nie rozumie. Dziecko chce trzymać matkę przy życiu, że to jest najważniejsze życie. W drugą stronę tak samo, nie? Więc więc no, bo przyjaciele przychodzą nie. Oni przychodzą, żeby bardziej pogadać o tym życiu, które jeszcze trwa, nie? Jak się czuje, albo coś opowiedzieć o sobie, albo coś wspomnieć razem. I rzeczywiście zrobić komfort, nie? No, a tutaj te emocje w stosunku do rodzica to często przysłaniają taki zdrowy rozsądek i ktoś się robi po prostu szkodliwy, nie? I ta opieka teraz nad rodzicami starszymi, bo już nie mówiąc o tym, to jest też problematyczny temat, nie? No. Ale wiesz, problemem to, że nie ma tych dzieci, ludzie nie są naturalni, nie czują się też bezpiecznie, uważają, że to drogo kosztuje, bo dziecko kosztuje.
Tak.
Chociaż, no, mnie nie kosztowało, ale to też kwestia, czy zadowalasz się rzeczami pożyczonymi od kogoś, nie? Czy musisz mieć wszystko nowe. Super sklepu?
No jasne.
To jest inna rzecz. I to jest kwestia taka, że dla państwa jest to problem. Dla państw jest to problem starzejących się społeczeństw, tak? Że nie ma roboli. Nie odnawia się ta część, mało jest dzieci. Mniej się robi i to jest problem. Bo jest problem, kto będzie utrzymywał, bo państwo u nas utrzymuje tych starych. Ale przecież utrzymuje ich za pieniądze ściągane od młodych.
No tak.
Jakich nie ma. Wiesz, tak czy siak młodzi utrzymują starych, nawet jeżeli nie dosłownie, to w sensie finansowym, konstrukcji społecznego. I po to trzeba mieć dzieci, po to państwo chce tą dzietność zwiększać i zachęcać, żeby uratować, wiesz, system, nie? Społeczny. Żeby ktoś pracował, ktoś tworzył, ktoś był przedsiębiorcą, ktoś wytwarzał dobra. Więc pod tym względem jest potrzebna, nie? Już teraz bardziej państwu są potrzebne dzieci niż ludziom indywidualnie.
No, to jest
bo
właśnie.
Kiedyś jak nie było państw i tej konstrukcji, to ludzie musieli sobie sami przez dzieci to zorganizować, nie?
Mhm.
Teraz bardziej państwu są potrzebne dzieci, a jest taka konstrukcja, że no, sposób życia kulturowo nie zachęca do tego na pewno. Ale są wciąż ludzie, którzy po prostu chcą mieć, pobierają się naprawdę jak najszybciej, chcą mieć. Tylko to też są rzeczy kulturowe, myślę, że jak się wychowali, albo ktoś na przykład jest w konkretnych wspólnotach, na katechumenatu, nie? Gdzie jest zachęcanie do tego, żeby mieć jak najwięcej dzieci, że to jest błogosławieństwo Boga, tak czy siak, nie?
Mhm.
Jakieś po prostu, że on to tak wymyślił, że to było pierwsze, co powiedział, idźcie, bądźcie płodni i się rozmnażajcie. To będzie, to jest dobry pomysł, nie? No, ale każdy musi odkryć chyba dla siebie, czym jest dobry pomysł, no, także nie jesteśmy typowymi przedstawicielkami tego, ale może jakieś takie coś napiszą w tym temacie.
No, fajnie by było. No. Oczywiście zachęcamy do pisania komentarzy. No. Okay. Super, no. Karolina. Dzięki za tą rozmowę. Dalej mam jakby... dalej nie uważam, że to jest ten moment, że jutro zaczynamy robić dzieci, ale może kiedyś taki moment przyjdzie. Myślę, szczerze mówiąc, myślę, że przyjdzie taki moment, wiesz, że kiedyś faktycznie będę stwierdzać, że kurde, no to już jest to. Może to będzie, że już zapuka do mnie powoli mój wiek i powie, ej, streszczaj się, bo ci się jako możliwości kończy. Chociaż zaskoczyłam się niedawno, że tutaj, gdzie teraz mieszkamy, kobieta miała dziecko w wieku 42 lat. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest możliwe, żeby mieć dziecko w takim wieku. Mi się wydawało, że tak, nie wiem, 35.
Ja jestem w tym wieku, ej.
Okej, okay. No dobra.
Ale wyobrażasz ale sobie jeszcze, że mam...
W sumie ty wyglądasz okej, myślę, że ty młodo wyglądasz, więc i w ogóle twoje ciało też wygląda młodo, więc pewnie byś była w stanie, ale mi się wydawało, że tak, wiesz, to już jest taki wiek, że już tak ryzykownie, że tutaj nie wiadomo, czy wszystko dobrze pójdzie.
No, tak. No.
Ale okazuje się, że jednak da się, to tego nie wiedziałam, nie?
Mój mąż jest, moja teściowa, no, mama Grzesia, ona 12 się urodziła. Wtedy w ogóle była taka wielodzietność i to też jest ciekawe, oni sobie byli tacy wszyscy bidni, nie? Na tych małych miejscowościach i się stawiał, czy go stać na drugie dziecko. Każdy się cieszył. Ona była 12. I mama miała 48 lat, jak ją urodziła. I wszystko, wiesz, wszystkie zdrowe tam się odchowały, nie? Niesamowite to też jest, nie? Że może to, jak to jest pierwsze dziecko z późno, to są bardziej te wrodzone wady, bo tam nikt nie miał tych, nie? Dużo osób miało. Także po prostu do kiedy mogli, to działali. Niesamowite to jest, no.
I też tak jak mówisz, że ciekawe, że faktycznie, bo dla mnie też dziecko to wydaje mi się, że to jest koszt, duży koszt pieniężny i średnio mnie stać, szczerze mówiąc, na dziecko, chociaż tak jak ty, ja też nie potrzebuję nowych rzeczy, ja chętnie mogę używać, wiesz, ciuchów z Ciucholandu i kupować jakieś używane wózki i takiego typu rzeczy, ale dalej mi się wydaje, że to kosztuje dużo. Jakby wiesz, dla mnie teraz już jest trudno, no bo my niestety, znaczy niestety, ale po prostu dużo podróżujemy, więc nas to kosztuje tak samo dużo pieniędzy. I wydaje mi się, że jakby posiadanie dziecka, jak? Nie wiem.
No.
Chyba, żeby mam...
Ja pamiętam, że żeście przyjeżdżaliście kamperem chyba z Hiszpanii do Polski. I też wydawało się, że to będzie bardzo duży koszt, a tu się okazało, że możecie mieć to.
No w sumie, za złotówkę.
Po koszt. Pamiętasz się? Tak, trzeba też pamiętać, że Boga wpuścić w to i jakoś będzie. Ja miałam wszystko w prezencie. Od mnóstwo ludzi się po prostu zrobiło ściepę. Taką, ktoś dał łóżeczko, ktoś dał wózek i tyle. Karmiłam piersią, więc na jedzenie się nie wydawało. Ciuchy też dostałam od ludzi. Nawet były cztery, pamiętam, reklamówki duże, których nawet nie zdążyłam utworzyć. Tyle dostałam. Okay. Jedynym kosztem to były takie środki pielęgnacyjne, ale umówmy się, szampon dla dziecka naprawdę, ono nie ma włosów. I kupujesz taki, masz go na 2 lata, nie? No to kurde, 5 zł, to nie poczujesz takich kosztów, nie? Oliwka, jakaś do tyłka, to też nie są drogie rzeczy. Jak tam myjesz to dziecko, to tam się przecież nie odparzy, także nie trzeba dużo używać wcale kosmetyków. Jedyny koszt to były piluchy jednorazowe, bo możesz mieć te tetrowe i prać, ale to było dla mnie wygodniejsze. I po prostu to zawsze, jak ktoś przychodził odwiedzać dziecko, to prosiliśmy o to. Bo każdy chce coś kupić, nie? Nie żadne problem, zabawki, babek też dostawała się u znajomych. To były po prostu, zawsze mówiliśmy, co wam trzeba, pieluchy. I to koszt, nie? I to też nie jest aż taki duży koszt, więc ja nie poczułam tego, że dzieci kosztują, nie?
No a później edukacja tych dzieci?
Prywatna edukacja może kosztować, tak.
No.
Dokładnie. No. Ale to już później planujesz, tak jak planowałaś przeprowadzkę gdzieś i zbierasz na pierwsze pół roku życia. Jak się chcesz pojechać do Anglii, też nie pojechać z dnia na dzień.
No nie, no masz rację.
Nie? No, gdzieś tam chcesz pojechać na wakacje, to też masz przygotowane na to cash, tak? Więc jak wiesz, że uczysz, możesz uczyć domowo do tam, nie wiem, 16 roku życia, a potem chcesz zainwestować w jakąś fajną prywatną szkołę czy coś. Pierwsze dziecko już wtedy może pracować samo. Moje już dawały, może brać jedzenia, korki, coś tam robić. Może nawet 3 razy w tygodniu, wiesz, gdzieś tam sprzątać czy w gastronomii pracować, nie? W tym wieku. Może sobie się dokładać i możesz po prostu mieć taki gdzieś tam plan, nie? No więc, ale to jest, wiesz, to jest tak do przodu, że nie ma co myśleć o tym, co będzie, jak on będzie miał 15 lat, czy ja sobie poradzę. Nie ma co o tym myśleć, nie? No. To ale wiesz, ja o tobie jak sobie myślę, to nieraz mam wyobrażenie, że to może być nie twoje fizyczne dziecko, tylko kolumbijska sierotka, którą pokochasz po prostu tak, napiszesz, że stwierdzisz, to jest moje dziecko.
Nie? Powiem ci, że to by było bardzo fajne. To by było bardzo fajne, bo ja też ogólnie jestem przekonania, że po co ja mam rodzić własne dziecko, skoro już dziecko jest urodzone, które potrzebuje to, co ja chcę dziecku dać.
No, bo to też jest macierzyństwo z wyboru. Tak jak małżeństwo z wyboru, tak jak decydujemy się na życie z Bogiem. Te rzeczy z wyboru są piękne, są aktem woli. Ja... U mnie to nie jest takie w sumie z mojej strony. Nie chciałam mieć dzieci, po prostu zaszłam, wiesz, ciążę raz i drugi i tak wyszło. I super, że tak wszystko wyszło, ale dla mnie wartościowsze jakimś takim względem po prostu, że to jest naprawdę piękny akt, właśnie akt taki z serca, że ej, dobra, poświęcę się, w takim sensie będę dla ciebie matką, nie? Mhm. I te adopcje znam sporo osób, odwiedzam czasem koleżankę, ale to jest naprawdę macierzyństwo, nie? Mhm. To jest ta decyzja. To jest dla mnie ekstra sprawa. W moim takim, wiesz, tylko postrzeganiu, nie?
Tak. Problemem moim największym jest to, że przepisy są tak głupie w tych krajach, w których my mieszkamy, że w ogóle nie ma najmniejszej możliwości, żeby takie osoby jak ja i Martin dostały dziecko. Ale tak jak mówisz, że Kolumbia i takie trochę biedniejsze kraje, to myślę, że my jesteśmy w ogóle najlepszymi, wiesz, rodzicami możliwymi. Także kto wie, kto wie. Zobaczymy.
No.
Super.
Dziewczyny, mamuśki, czy przyszło mamuśki, czy były mamuśki, no. Może mamy takie pomysły, że może jakieś wywiady będziemy robić. Jeżeli tak, to na liście tam już mamy chyba jakieś mamuśki, takie, co chcą być i przyszło, więc no. Więc temat pewnie będzie wracał, te różne tematy będą wracać, ale w innych spojrzeniach, z innymi kobietami, więc no. No.
Tak.
No to dziękuję, taki blog. Dobra.
Dokładnie, super, dzięki. Okej.
Okay. Fajnie, dzięki.
Do następnego. Dzięki.